W studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej, który odbywa się, funkcjonuje w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Mam zaszczyt gościć pana prezesa Ireneusza Derka, który jest założycielem i dyrektorem generalnym, jak rozumiem, firmy Plastix i współudziałowcem firmy Plastix Ukraina, ale też istnieją jeszcze analogiczne firmy
Gruzja i Mołdawia.
W Mołdawii i również w Gruzji, prawda?
Tak.
To jest szczególny moment, w którym mam możliwość rozmawiać z panem prezesem. Wiele twoich projektów życiowych, edukację, ale także projekt biznesowy ulokował pan w Ukrainie. Kraj od wielu miesięcy, od ponad już pół roku jest brutalnie atakowany przez sąsiada. Na pewno jako biznesmenowi jest panu trudniej realizować zakładane cele. Jak wygląda obecnie sytuacja? Proszę wybaczyć, zacznę od tego. Wiem, że będzie mógł pan być troszeczkę ograniczony w swojej wypowiedzi, bo jest pan również doradcą, jednym z doradców
zarządu PGNiG
SA. Tak, ale również prezydenta Zełenskiego w Radzie Inwestycyjnej. Te funkcje są funkcjami publicznymi, ale myślę, że mogę też pana prosić o taką szczerość biznesmena, żeby pan podzielił się z nami tym.
Znaczy, postaram się króciutko rozłożyć te tematy, czy te funkcje jakby w różnych takich pod tematach. Pierwszy, jeżeli chodzi o spółkę prywatną Plastix Ukraina, Gruzja i Mołdawia, to co mogę powiedzieć, to na pewno Ukraina, marzec, kwiecień to było ratowanie ludzi, pracowników, ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Mieszkam na Ukrainie od 32 lat, więc jest to szmat czasu. Spółka ma 25 lat, 24 oddziały, 250 pracowników tylko na Ukrainie. Marzec, kwiecień to było właśnie ratowanie ludzi od maja, kiedy zrozumieliśmy, że Ukraina pozostała, nie przegrała, przynajmniej na tym etapie. Zaczęliśmy troszeczkę zastanawiać się, jak odbudować biznes, bo biznes to nie tylko my, właściciele i nasze pieniądze, ale to również życie konkretnych ludzi i ich rodzin, którzy zaufali nam w ten biznes, którzy są naszymi pracownikami i z tego tytułu też czerpią korzyści i żyją, więc podtrzymanie ludzi i biznesu było dla nas bardzo ważne. Właściwie całą taką zapas finansowy, który mieliśmy jako właściciele, przeznaczyliśmy na to, żeby mimo wszystko wypłacać pracownikom pensje, mimo że nie było ani sprzedaży, ani dochodów żadnych. Na dzisiaj, na koniec sierpnia mogę powiedzieć tak, że mamy około 50-55% sprzedaży sierpnia 2021 roku. Czyli tak, z jednej strony jest wojna, a my sprzedajemy.
No, utrzymaliście się.
Powiem szczerze, nie wiem, kto to kupuje. Znaczy, to jest naprawdę bardzo wielki wysiłek całego zespołu, że udaje nam się nasze materiały. Nie jesteśmy producentami, jesteśmy dystrybutorami, importerami tworzyw sztucznych, takich dla B2B, w bardzo szerokiej gamie wykorzystania. Wszystko się pozmieniało. Zmieniły się trendy, zmieniło się to, co jest potrzebne w tej chwili. Próbujemy nadążyć za naszymi klientami i tym, co oni potrzebują teraz, żeby też pomóc im realnie przetrwać. Na razie ku mojemu nawet zdziwieniu się to udaje. Te 55% jest naprawdę życiowo ważne, żeby spółka przetrwała i część ludzi. Natomiast te 55% oczywiście powoduje, że jesień i zima będzie bardzo ciężka. To znaczy, że właśnie podjąłem decyzję w końcówce sierpnia, że kilka oddziałów jestem zmuszony zamknąć. Musimy patrzeć na to, że część ludzi wywieźliśmy do Polski z rodzinami. Część pojechała gdzieś tam dalej na zachód. Już nie wrócą. Mają otwarte okno, że jak się skończy wojna, to ich przyjmę z powrotem. Więc naprawdę czegoś takiego... Znaczy, kryzysy na Ukrainie przeżyłem różne i wiele. Czegoś takiego oczywiście nie.
Jasne.
I nie pozazdroszczę albo nawet wrogowi nie życzyłbym znaleźć się w takiej sytuacji. Natomiast cały biznes ukraiński jest w tej sytuacji. Ktoś wyżywa, ktoś się pogubił, ktoś, dla kogoś to jest szansa w sensie odbudowania albo zdobycia rynku, bo w ten sposób też niektórzy mówią, mimo że jest wojna. Ja próbuję przetrwać z ludźmi, przetrwać, żeby firma funkcjonowała stabilnie na tym poziomie, na którym jest. Czekamy jesieni, zimy. Mam nadzieję, że nam się uda przetrwać.
Zostaje pan w tym
natomiast Gruzja, natomiast Gruzja i Mołdawia też mogę powiedzieć, że to są kraje, które patrzą na Ukrainę, bo jeżeli Ukraina przekra wojnę, to Mołdawii i Gruzji, powiedzmy sobie tak szczerze jak biznesmeni, że to ich nie będzie. My tam też mamy inwestycje też ludzi, więc ten marzec, kwiecień, ogromne spadki po 30%, wszyscy wystraszeni. wszystko odłożone, nikt nie wiedział, co będzie. Też od maja, od czerwca Mołdawia, Gruzja odżywają, w tym sensie, że tego strachu jest mniej. Zaczynają rozumieć, że ich życie tych krajów, również ekonomiczne, wisi na włosku Ukrainy. Jak Ukraina wygra, no to wtedy w tych krajach też mam nadzieję, że będzie lepiej i prościej.
No to kontekst jest szerszy, to doskonale obaj rozumiemy, bo jest ten kontekst energetyczny i szantaż energetyczny Rosji, i sankcje, ich skutki tak, i tak, tak dalej. Tak. My to boleśnie odczuwamy w Polsce, boimy się zimy. Jak to wygląda z perspektywy ukraińskiej? Chyba jeszcze gorzej. Pana firmy.
To znaczy, no takie mieszane uczucia, bo z jednej strony wszyscy są zaskoczeni, że system bankowy na przykład Ukrainy w marcu, w kwietniu, kiedy były najgorsze walki, Kijów był atakowany, wszystko działało, działały karty, działały przelewy. Oczywiście są ograniczone przelewy zagraniczne, czy są jakieś ograniczenia wprowadzane przez Bank Centralny Ukraiński, no dlatego, żeby chronić mimo wszystko rynek, czy chronić system bankowy, ale on działał. Tak samo jest system energetyczny. Na dzisiaj można powiedzieć, że właściwie odbiorcy, czy gazu, czy prądu na Ukrainie działają. Mimo zajęcia i elektrowni atomowej w Zaporożu, cały system nie padł, działa. To jest tak, i tak jestem, powiem szczerze, pozytywnie zaskoczony, będąc specjalistą na tych rynkach, że to wszystko działa.
Ale zima będzie ciężka.
Ale zima będzie ciężka. Co ona przyniesie, co ona nas czeka, na pewnie jeszcze trudno nam sobie odpowiedzieć, jak Ukraina ją przejmie. Z jednej strony zapasy gazu są, może wystarczy minimalnie dokupić, żeby ją przetrwać. Z energią elektryczną już widać, że chyba są jej nadwyżki nawet, bo tak drastycznie spadła zapotrzebowanie na prąd, bo duża część przedsiębiorstw niestety znajduje się albo znajdowała się albo w strefach walki. Nawet jeżeli dziś jest zwolna, to i tak nie jest w stanie jakby produkować czy coś robić. Także spadki zużycia prądu i gazu są ogromne. Gdzie ten bilans będzie? No, po przejściu zimy, czy w trakcie zimy, czy na przełomie roku będziemy widzieć jakby na ile, co jak. Jest szansa, żeby Ukraina z większym albo mniejszym bólem, a jednak przetrwała i przeszła przez zimę.
Panie prezesie, jest pan doradcą również PGNiG, więc jak mało kto rozumie pan wagę badań, rozwoju, poszukiwań alternatywnych źródeł energii, gospodarki cyrkularnej. Jak pan widzi Ukrainę w tym, bo na razie wojna i pamiętamy o ich problemach z przeszłości i kłopotach tego rodzaju społecznych, ale i korupcji, która zapewne była pewną przeszkodą też i jest dla pańskiej działalności. Ale jak pan w tym zakresie widzi przyszłość tego kraju?
Niestety korupcja była i niestety muszę powiedzieć również, że jest w dalszym ciągu, bo na przykład moja spółka w czerwcu przeżyła kontrolę skarbową. No. Wszyscy urzędnicy, którzy chcieli coś tam za 20 rok się dowiedzieć i coś tam poszukać i znaleźć. Także zdziwiony jestem, że
znaleźli? Nie.
No, ja jestem pewny, że nie. Oni uważają, że tak, więc zaproponowałem, bo to był chyba początek marca, czy by w Mariupolu może nie pomogli. Także to przepraszam, ale też takie fatalne porównanie. No, czy,
no tak, ale
to są realia ukraińskie, prawda? Walczę o to, żeby przetrwać, żeby jak najwięcej ludziom dać robotę, a przychodzą kontrolerzy i mi tłumaczą, że ja w 2020 roku, że za dużo gazu na swoich wózkach widłowych zużyłem, jakby... Jakiś absurd zupełny. No ale to są realia ukraińskie. PGNiG patrzy, przygląda się, ma w strategii pewne obszary działania na Ukrainie. W związku z tym, że jesteśmy i spółką giełdową, ale również w trakcie łączenia się z Orlenem, to oprócz jakby oficjalnych komunikatów, ja tutaj nic więcej od siebie,
ja
przepraszam,
rozumiem,
proszę za zrozumienie, ale nie mogę sobie nic dodać.
Obowiązuje.
Znaczy, no są pewne reguły, zastrzeżenia, jesteśmy dużą spółką i tym bardziej akcyjną, więc giełdową tutaj te informacje przekazuje zarząd i to, co zarząd oficjalnie przekazuje, jest dostępne. Natomiast przyglądamy się cały czas Ukrainie już tam przynajmniej od tych kilkunastu lat. Jest to dla nas ciekawy rynek. Z mojej perspektywy, ja się zawsze dziwiłem, że Ukraina, mając jedne z największych złoży gazu w Europie, cały czas musi go importować, prawda? Więc też takie pytania cały czas powstają, a dlaczego? Dlaczego nie można było tego gazu wydobywać samemu, żeby przynajmniej wystarczyło dla siebie, a można było nawet je eksportować? Dlaczego tego nie było zrobione za 30 lat wolnej Ukrainy?
No, bo tańszy był wtedy rosyjski gaz, ale za to się płaciło polityczną cenę, prawda?
No tak, ale decyzje podejmowali ukraińscy politycy. Znaczy, to byli ukraińscy, czy to byli nie ukraińscy politycy. Także tych pytań jest dużo. One pewnie będą coraz bardziej wynikały, czy powstawały po wojnie. bo widać, że prezydent Zełenski ma ochotę pewne rzeczy i ma potrzebę, nie ochotę, potrzebę rozliczenia pewnych elementów tego, co było wcześniej i co jest. No, cały kraj dzisiaj jest skupiony na wojnie, jednak to jest jakby kluczowa rzecz, bo trzeba tą wojnę wygrać. Ja się boję tego, że jednak strona zachodnia, czy kraje zachodnie, ogólnie tak to nazwijmy, będą wymuszały kompromis. A dla mnie, w moim zrozumieniu, kompromis, jeżeli Ukraina się zgodzi na jakiś kompromis, to jest przegrana Ukrainy. A to znaczy, że to jest również przegrana Polski, dlatego że jesteśmy razem w jednej łódce dzisiaj.
Panie prezesie, nie chciałbym skończyć taką nutą pesymistyczną, więc proszę pozwolić, że powiem tylko, czy będę panu życzył, by przetrwała Ukraina w tym swoim marzeniu o swojej niezależności, by to marzenie obroniła, bo rozumiem, że wtedy przetrwa również i pański biznes i nasza gospodarcza tam obecność. Życząc panu wszystkiego najlepszego.
Dziękuję, ale również trzeba patrzeć na Ukrainę już dzisiaj, myśleć, tworzyć, próbować szukać, że po Ukrainie też będzie po wojnie też na Ukrainie będzie życie. I dla polskiego biznesu, ogólnie rzecz biorąc, to jest też szansa zaistnienia tam. Do tej pory było więcej przedsiębiorstw białoruskich i rosyjskich. Pojawi się przerwa, czy pojawi się obszar, gdzie będziemy mogli wejść. Oczywiście jest pytanie, jeżeli prezydent Zełenski i jego ekipa poradzi sobie z korupcją, bo z tą korupcją, która była przed wojną, no to ciężko sobie wyobrazić jakiegoś tam dużego rozwoju. Natomiast chciałbym tylko poprawić, że nie jestem doradcą pana prezydenta Zełenskiego, a jestem powołany do Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy. Jest tam 15 największych światowych spółek, między innymi trafiło tam PGNiG z zeszłego roku. Próbujemy podpowiadać, jak zrobić, natomiast no, zaczęliśmy się szykować, wybuchła wojna, do tych podpowiedzi, jak to robić. Wiadomo, teraz wszyscy są skupieni na wojnie, na wygraniu wojny, czego sobie, Ukrainie, Polsce życzę.
Jasna sprawa. Skróciłem troszeczkę jakby pańską funkcję, bo jednak jest to przy prezydencie. Co chciałbym szczególnie podkreślić, że troszeczkę już pan, i proszę obiecać, że to zrobimy, bo już pan otworzył temat następnej naszej rozmowy, który potrzebujemy pewnie czasu, żeby wyjaśniła się sytuacja wojskowa na Ukrainie, ale z całą pewnością takiego mądrego, z głębi idącego stamtąd, z tego kraju, z tych doświadczeń głosu, jak pomóc Ukrainie w odbudowie, jak ją przebudować też, bo ona nie powinna się odtworzyć w gospodarczym i społecznym kształcie, jak była, tylko tak. Wziąć to najcenniejsze. Więc liczę na taką rozmowę.
I przestać być bez oligarchów, to też taki temat ciekawy.
To będzie trudne, ale mam nadzieję, że...
Wie pan co, nie. Ja widzę, bo 6 miesięcy wojny pokazuje, że wojna pomaga deoligarchizować Ukrainę, co jest dziwne.
No, Achmedow stracił i inni też. Ale mam nadzieję, że to będą wątki następnych naszych rozmów.
Jestem gotowy. Dziękuję.
Moim państwa gościem był pan Ireneusz Derek, prezes, założyciel, współudziałowiec firmy Plastics Ukraina, ale również Plastics Mołdowa i Plastics Gruzja, który dzielił się z nami swoimi doświadczeniami biznesowymi z Ukrainy, ogarniętej wojną, również w aspekcie sytuacji energetycznej. Ja nazywam się Mariusz Sielski, reprezentuję Szkołę Główną Handlową w Warszawie i miałem wielką przyjemność umożliwić państwu wysłuchanie tych komentarzy i opinii pana prezesa. Dziękuję.